Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Andrzej Materski, szczęść Boże. Mam już dwójkę zaproszonych gości w dzisiejszej audycji. Od mojej prawej strony pan Franciszek Stefaniuk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Serdecznie szczęść Boże, dobrze. Dobry wieczór Państwu.
Szczęść Boże, dobry wieczór. I pan Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Czekamy, myślę, że przybędą do naszego studia pani posłanka Stanisława Przątka i pan poseł Krzysztof Tchórzewski. Ale zaczynamy audycję. Proszę panów, pierwszy temat, temat tragiczny, który no, we wszystkich nas wywoła wielkie wrażenie, na wszystkich nas wywoła wielkie wrażenie, to to, co zdarzyło się 19 października w biurze poselskim europosła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Wojciechowskiego, gdzie Ryszard C. zamordował Marka Rosiaka, asystenta posła Wojciechowskiego, a także ranił innego pracownika biura Pawła Kowalskiego. Panów komentarz do tych tragicznych wydarzeń.
Ja myślę, bez względu na to, ile tych komentarzy będzie, to stała się wielka tragedia. Po prostu człowiek niezrównoważony psychicznie, bo inaczej tego mordercy nie można nazwać. Natomiast dużo dyskusji na ten temat jest. Często już nawet dochodzi do takich kwestii, że zaczynają się niektórzy politycy licytować, do kogo on miał zastrzelić. Każdy sobie przypisuje. Natomiast jest to nieszczęście, tragedia o zabarwieniu politycznym, trzeba powiedzieć, ponieważ to się stało w biurze europosła czy w biurze polityków. Niemniej jednak bo na ten temat to bardzo dużo dyskusji się wywiązało ostatnio. I trzeba powiedzieć, że w tej dyskusji przewija się również źródło, zarzewie po prostu takiej nienawiści, która jest przenoszona w teren. Otóż od pewnego czasu nasila się język agresji w dyskusji politycznej. Tak analizując tą kwestię, to pozwolę sobie zauważyć, że ci politycy, którzy często przemawiają do siebie aroganckim głosem, którzy oskarżają się wzajemnie, którzy ferują wyroki bez sprawdzenia, prawda, sytuacji. Kiedyś może się zmienić geografia czy arytmetyka polityczna. Być może zasiądą do stołu, będą rozmawiać o następnych koalicjach. Ale ten głos, który wywołuje złe emocje u ludzi i jest bezpośrednio emitowany do społeczeństwa. Ten głos w sercach ludzi pozostaje, w mentalności społecznej się zaszczepia. I niepokojące jest to, że ci ludzie kiedyś zaszczepieni tym głosem mogą sobie skoczyć do gardła, już nie zasiądą do stołu, tylko nie wiadomo o co się pokłócą. Trzeba należałoby postawić pytanie, czy nam na tym powinno zależeć, czy nie powinniśmy starać się, ale to każdy z nas. Nie, bo to nie jest sprawa jednej formacji politycznej, czy jednej instytucji, czy izby parlamentarnej, ale należy do wszystkich, żeby wreszcie się otrząsnąć i powiedzieć, że dosyć powinniśmy z siebie emitować po prostu te wartości życzliwości, te wartości wzajemnego zaufania, bo to daje nadzieję społeczeństwu. W Sejmie formacje polityczne, Polskie Stronnictwo Ludowe również jest sygnatariuszem takiej deklaracji. Deklaracje składają o pojednaniu, o porozumieniu. Ja bym chciał powiedzieć, że to jest jakaś iskra, jakaś być może nadzieja, ale jeśli nawet 200 deklaracji będzie złożonych, politycy nie przewalczą sami w sobie tej awersji czy ansy do drugiego polityka czy do innej formacji, to nic z tego nie będzie, bo to musi być walka wewnętrzna, przełamanie się do czegoś i nie to, że ja w sobie przełamię, ale powinniśmy pomóc drugiej stronie po prostu, żeby zażegnać po prostu ten konflikt, bo wojna polsko-polska, tak to się nazywa, jeśli rodacy ze sobą po prostu w niełasce stają twarzą w twarz, to ta wojna polsko-polska jest gorsza niż wojna zewnętrzna, ponieważ tu z kim? Jeżeli słyszy się często, że my walczymy z nimi, a ja się pytam z kim? Z Polakami?
Panie pośle, zwracam się do pana Czesława Mroczka. Po 10 kwietnia miał być przełom.
Znaczy, bo idąc tą myślą pana marszałka Stefaniuka, Znaczy, jeżeli chodzi o sam mord w biurze poselskim w Łodzi, no to wiadomo, że już dzisiaj z prawdopodobieństwem graniczącym praktycznie z pewnością możemy mówić o tym, że był to czyn człowieka niezrównoważonego emocjonalnie czy psychicznie, czy szaleńca. My takich zdarzeń w Polsce w różnym zakresie notujemy kilka czy kilkanaście, o jeszcze większych skutkach, chociażby, no nie wiem, ten górnik, który strzelał do własnej rodziny, tak? To...
No ale to jest inny wydźwięk, prawda?
Tutaj... A właśnie, dlaczego? Znaczy to, jeżeli będzie takie ustalenie, jak mieliśmy, że był to czyn szaleńca, to znaczenie tego będzie podobne. Natomiast ja nie chcę powiedzieć, że z punktu widzenia języka dyskusji politycznej, czy tego, co się w Polsce dzieje w zakresie w ogóle toczenia sporu publicznego, bo żyjemy dzięki naszym wysiłkom w wolnym państwie. W wolnym państwie, w którym mamy parlament, w którym możemy się różnić, tak? Bo takie jest życie. I to jest norma. Chodzi tylko o to, żeby ten dyskurs, to różnienie się było w odpowiednim standardzie, czy przy poszanowaniu pewnych wartości czy założeń, tak? Jeżeli będziemy podpisywali setki, dziesiątki czy setki różnych porozumień czy deklaracji o pojednaniu dla potrzeb przekazu telewizyjnego jedynie, to nic z tego nie będzie. Ja bym wolał, żebyśmy przyjęli pewne wartości czy pewne zasady, którymi się będziemy kierowali. Polska jest... jest perspektywą tak długą, że my jesteśmy tylko pewną sztafetą. Jesteśmy tylko w pewnej zmianie w tej służbie dla Polski, tak?
Mówi pan o parlamentarzystach?
Mówię w ogóle, jeżeli by formacje w Polsce przyjęły, że ta moja praca to jest tylko część wielkiej zmiany, którą dajemy, to z tego wyrasta autentyczne szacunek dla przeciwnika, tak? Dla adwersarza. Znaczy, z tego wynika takie odpowiednia gradacja w tym, co my robimy, tak? Że to nie jest tak, że mam jakąś wyłączną prawdę, że tylko ja się liczę, a inni się nie liczą. Jeżeli zobaczy się tą perspektywę dla siebie i swojej pracy, wtedy z tego wyrasta jakiś szacunek dla projektu, w którym wszyscy uczestniczymy, tak? Znaczy tej służby dla własnego państwa, szacunek dla konkurenta czy przeciwnika. To, że my możemy się w Polsce różnić, że mamy własny parlament, to jest rzecz, o którą pokolenia Polaków walczyły, tak? I chodzi o to, żebyśmy to robili w standardzie, żebyśmy nie podpisywali niepotrzebnie, nie wiem, 101 jakiejś deklaracji o pojednaniu, tylko żebyśmy przyjęli to, co ostatnio się w Siedlcach mieliśmy okazję spotkać i pan marszałek Stefaniuk o tym mówił, no, w spotkaniu u biskupa, że jeżeli przyjmiemy taką prostą zasadę, ona jest nie nowa, znana światu, tak, w stosunku do przeciwnika, że różnię się z tobą, ale życie oddam za to, żebyś miał prawo do mówienia tego, z czym ja się nie zgadzam, tak? Znaczy nie zgadzam się z twoim poglądem, ale oddam życie za to, żebyś mógł ten swój pogląd głosić. To z tego wypływa w zasadzie wszystko.
Czy panu zdaniem doszliśmy już do pewnego muru, którego już nie można przekraczać i tu musi nastąpić zmiana? Tylko właśnie kto ma wykonać pierwszy krok?
Ja myślę, że ten mur, tym murem powinien być charakter obecnej dyskusji, bo jeżeli rozpoczęliśmy dyskusję, że tak dalej nie można, to już trzeba powiedzieć, że to jest pewna forma muru. Ale jest i pewne lekarstwo, ponieważ problem jest taki, że zło się sprzedaje bardzo dobrze i bardzo drogo nawet i na tym niektórzy zarabiają. Natomiast czy my musimy się do tego przyłączyć? Ja bym powiedział tak, że poszukujmy dobrych wzorców i promujmy dobre wzorce, to złe same zginą. Umrą śmiercią naturalną. Ponieważ gdyby ci politycy, którzy są na pierwszych stronach gazet, a są na pierwszych stronach gazet, często czasopism, na blogach internetowych, na portalach, są dlatego, że coś ekscentrycznego wykonali. Nieprawdziwego, ale coś wykonali. Gdyby o nich zamilczano, a zajęto się tymi dobrymi wzorcami, ponieważ trzeba powiedzieć, że tak nie licząc, ja w tej chwili strzelam z sufitu, można powiedzieć, ale znaczna większość parlamentarzystów pracuje, bierze udział w procesach legislacyjnych, pracuje dzień i noc, bo na przykład piątkowe posiedzenie Sejmu zakończyło się o 23:00, powiedzmy często po 1:00 w nocy jeszcze się pracuje. Tych polityków się nie pokazuje akurat. A gdyby akurat tych, którzy naprawdę pracują uczciwie, zaczęto ich promować, no to taki ekscentryk, który zaniża notowania parlamentu, to musiałby dojść do wniosku, że trzeba się brać za uczciwą pracę. Że trzeba przestać obrażać, że trzeba przestać mówić takie rzeczy, które nie mają żadnego pokrycia w prawdzie, bo to brzmi bardzo wiarygodnie, jeśli się posyła w społeczeństwo, jeszcze mówi się podniesionym głosem, bo dzisiaj już normalny głos nie jest słyszany. Dzisiaj krzyk dopiero zostaje zauważony i ktoś krzyczy, gromy sypie na kogoś, na drugą osobę, no to jak ten słuchacz, który nie ma pełnej wiedzy, ale wie, no ten polityk, skoro on w mediach występuje, on na pewno ma rację i przyjmuje to jako prawdę. Potem okazuje się, że to nie jest prawda, ale jest taki gąszcz informacji wciskany dzisiaj społeczeństwu, że on nie jest w stanie analizować, on już nie pamięta, co było mówione. Natomiast w mentalności człowieka coś się koduje i coś pozostaje. Także myślę, że powinniśmy wszyscy, i taki, jeżeli ktoś występuje z apelem, to przede wszystkim powinien zastosować powiedzenie matki Teresy z Kalkuty, która kiedyś powiedziała do dziennikarza, który zapytał ją, od czego trzeba zacząć naprawę świata. Ona odpowiedziała krótko. Ja zacznę od siebie, pan zacznie od siebie. I gdybyśmy z tej pozycji występowali wszyscy, zaczynam od siebie, ale pomagam innym i żądam od wszystkich instytucji, skończmy z językiem agresji. Ale wszystkie instytucje, nie będę tu palcem pokazywał, wszystkie, mówię, instytucje, które mają przynajmniej odrobinę wpływu na jakiś obszar społeczny, który głos jest słyszany w mniejszej lub większej grupie społeczeństwa. Ja to do dziennikarzy w Warszawie mówię. I oni głowają kiwami, że ja mam rację. Ci dziennikarze, którzy mają akredytację w Sejmie i nawet na konferencji prasowej wystąpiliśmy w tej sprawie. Ale oni mają swoich mocodawców, którzy odpowiadają za tą stronę ekonomiczną, wydawnictw i tak dalej. I mocodawcy już są innego zdania. I tutaj jest problem. Gdybyśmy spowodowali jakieś społeczne wołanie o głos szacunku, o pewną istotę, zrozumieli taką istotę prawdziwej miłości do człowieka. Ja nie chciałbym, żeby to w moich ustach zabrzmiało jako słowo hipokryzji, bo jeśli mówię te słowa, to nie znaczy, że z mojej strony już wszystko tak pięknie, tylko, bo ja też mam często problemy z tym, ale analizuję się i chcemy, żeby ten język był taki życzliwy. Przepraszam, ja w piątek nawet w Sejmie powiedziałem do posłów, że ja przez tyle lat, jak jestem w Sejmie, nauczyłem się ludzi rozróżniać nie przez perspektywę przynależności do poszczególnych formacji politycznych, ale dzielę na takich, z którymi można rozmawiać, którzy mają szacunek do drugich ludzi, którzy pochylają się z troską nad problemami, i na takich, którzy legitymują się, że są ludźmi odpowiedzialnymi, a z ich ust wypływają nieodpowiedzialne słowa.
Panie pośle, ale tutaj główny zarzut kieruje pan do mediów, że no propagują.
Nie, ja mówię media też.
Media też, tak.
Media też. To znaczy, że jeżeli mówię, to wszyscy. Media też. Jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy w Katolickim Radiu Podlasie, instytucje kościelne też. Wszyscy razem, żebyśmy... I nie znaczy, że ja będę oskarżał kogoś, tylko ja proszę, kogoś daj spokój.
Mamy trochę...
I pokazujmy, i może pokazujmy w tych kategoriach. O, ten polityk jest dobry. A nie mówmy, że tylko źli są i źli i tak dalej. Ale szukajmy dobra.
To... No tak, ale społeczeństwo, tak jak pan sam powiedział, społeczeństwo też raczej kieruje się, by szukać tego zła w mediach.
To jakoś bo pan... jak dotychczas to się karmi złem. A czym się karmi? Po prostu karmi się informacją złą. wyszukuje się informacji złej.
Czy pan zdaniem jest, że te informacje dobre były, to społeczeństwo by niejako przestawiło się na odbiór tych właśnie dobrych informacji?
Powiedzmy sobie, informacje dobre dają nadzieję ludziom. Przecież ludzie dzisiaj tracą nadzieję. Mówią, że już niemalże ściana jest. I teraz porównajmy, powiedzmy, tą sytuację, w jakiej ludzie funkcjonują. Dziś jest ten tyle pozyskali zdobyczy cywilizacyjnych i tak dalej. My zdajemy sobie sprawę, że dla wielu jest ciężko i tak dalej, ale moje pokolenie pamięta różne czasy o wiele gorsze. I problem jest, polega na tym, że poczucie człowieka nie zależy od nagromadzonych dóbr materialnych, tylko od tego, czy on ma nadzieję, czy nie ma nadziei. Człowiek, który nie ma nadziei, to przed nim ściana jest. A my złą informacją i wyszukiwaniem zła odbieramy ludziom nadzieję. To wynika z mojej analizy. Przecież zresztą pracuję w Komisji Etyki Poselskiej i my analizujemy te sprawy. Zabieram na ten temat głos zawsze, bo poszukujemy źródła powiedzmy zła i wiemy, w jaki sposób ono jest rozsiewane często.
A czy odnosicie panowie czasami wrażenie, że jeżeli mówi się o jakimś dobrym przykładzie, dobrym przedsięwzięciu, to czasami wśród odbiorców jest takie zastanowienie, to coś jest podejrzane, bo to się nie może tak wydarzyć, że zdarzyło się coś pozytywnego. Nie macie panowie takiego wrażenia?
Mamy takie wrażenie, ponieważ jest taka sytuacja, że jak się mówi, że Kowalski coś dobrego uczynił, no to jest wzruszenie ramionami, że łaski nie zrobił. Ale jak Kowalskiego się powie nawet bezpodstawnie, że źle uczynił. A to jest bezpodstawnie. I my powinniśmy poinformować, jeśli są wyroki sądowe. Ale chodzi o to, żebyśmy sami nie ferowali wyroku, bo jak jest jakieś negatywne zdarzenie, już wszyscy od razu wiedzą, kto za tym stoi, czyja to wina i się pomnaża, to powiela po prostu oskarżenie. I to jest złe.
Znaczy media
pokazuję, że to jest złe.
Media kierują się, ale może najpierw jeszcze, bo tak odeszliśmy od świata polityki. Z całą pewnością w tej chwili ten przekaz publiczny, polityka, czy życie parlamentarne nie jest takie jak 30 lat temu. Telewizja zmieniła to wszystko. To się wszystko dzieje szybciej. Musi być w przekazie telewizyjnym. To nie jest tak, że po tygodniu się dowiadujemy o tym, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu coś się wydarzyło. Dowiadujemy się dwie minuty po
tej bezpośrednich relacjach.
Ten przekaz telewizyjny zmienia politykę, on zmienia życie parlamentarne. I jakby nie ma się temu, znaczy nad tym, co za specjalnie zastanawiać, bo świat w tym kierunku poszedł, tego nie odkręcimy. Tak? Z tym się wiążą bardzo negatywne rzeczy. Ostatnio redaktor Kamil Durczak pyta, czy media inspirowały, czy nakazywały Januszowi Palikotowi organizować te swoje jakieś tam happeningi, prawda? No nie, z całą pewnością nie, ale już były. Wystarczyło tylko, że Janusz Palikot gdzieś tam powiedział, prawda, że coś będzie organizował, to wszystkie media tam były, nawet jeżeli to było 300 kilometrów od Warszawy, prawda? A dlaczego było? Dlatego, że w mediach są pewne zasady co do informacji. Znaczy, ona musi być szybka, ona musi być zaskakująca. Informacje te, które dotyczą jakiejś tragedii, te wszystkie negatywne, one spełniają większość kryteriów z punktu widzenia zapotrzebowania mediów. Tak? Uderzają, zastanawiają, przyciągają uwagę i tak dalej. Ale czy trzeba i można i trzeba powiedzieć, że informacja dobra nie spełnia tych kryteriów. Znaczy, czy dobry przekaz, dynamiczny, płynny, musi być związany tylko z rzeczami złymi? Nie musi być. Nie jest tak, że w mediach muszą być tylko, czy powinny być tylko informacje o skandalach, o naruszeniu jakichś norm, prawda? Trzeba sobie zadać troszeczkę trudu. Ta narracja, ten przekaz może być tak samo dynamiczny przy dobrych informacjach, przy pokazywaniu jakichś wspólnych celów. No. Mamy telewizję i mamy olbrzymie nakłady, środki finansowe na tą misję publiczną, która jak widać ponosi totalną porażkę.
Nie jest realizowana konkretnie.
Nie, ale te standardy, tak? To znaczy te środki finansowe, ta misja publiczna powinna utrwalać standardy. a się okazuje, że te standardy nie są utrwalane. Znaczy te wartości, standardy, które będą chronić pewne wartości w życiu publicznym. Bo jeżeli doprowadzimy do tego, że tak naprawdę bohaterami w ogóle wszystkich wydarzeń, nie tylko politycznych, będą skandaliści, ci, którzy rozbijają normy społeczne, prawda, bo to jedynie jest dynamiczne, no to jest katastrofa. Nie tylko świata politycznego, ale w ogóle życia społecznego
w Polsce. Chciałbym zwrócić uwagę, właśnie pan poseł powiedział o tych standardach. Często dziennikarze nie są w stanie wyłapać pewnych takich skrzywień, jeśli chodzi o standardy, bo standardem europejskim to jest przede wszystkim wolność słowa, wolność przekonań, o tym się mówi. Janusz Palikot też poszedł to drogo i mówi o wolności słowa, o wolność przekonań. Ja podam tylko dwa przykłady. Europa. Ponad pięciu laty włoski polityk Rocco Buttiglione miał być komisarzem Unii Europejskiej, ale wypowiedział się publicznie, że jest katolikiem, że jest za ochroną życia i już mimo tej wolności słowa już jakoś dziwnie nie mógł być tym komisarzem. Teraz Janusz Palikot głosi swobodę, prawda, na zasadzie stara się iść w kierunku człowieka wyzwolonego i tak dalej. Ale jak arcybiskup Hozer powiedział zdanie, nawet nie w swoim własnym imieniu, ale w imieniu Kościoła, to już się robi mu masówkę pod siedzibą arcybiskupów praskich na Pradze, już komuś się odmawia. Człowiek, który w swoim programie pisze wolność i swoboda i wolność słowa i wolność przekonań i tak dalej, to znaczy, że w którą stronę ma być wolność przekonań? Ja to...
Różne spojrzenia na wolność.
Ja to, no właśnie, o to chodzi. To jest
gdzie ta wolność?
To się nie zgodzę. Czy w ogóle można mieć w takim razie jakąś opinię na temat tego, co powiedział jakiś hierarcha w Polsce, czy nie? Bo nikt nie formułował wniosku, czy nie stawiał wniosku, że za swoją wypowiedź arcybiskup Hozer nie może pełnić urzędów, swojego urzędu czy jakichś innych. To nie jest porównywalne z tym, co się wydarzyło we Włoszech, tak? To nie jest ten sam przypadek.
No tak, tylko że gdyby inni, którzy się nie zgadzają z Palikotem, pod jego dom poszli, bo on tak wypowiada. Ja to w ten sposób mówię, że wtedy poczujesz się, że jesteś wolny, że żyjesz w wolnym kraju, jeśli nie będziesz musiał się tłumaczyć ze swoich dobrych czynów.
Kolejna sprawa. W Sejmie trwają prace nad ustawą o in vitro. Panów zdaniem, czy w Polsce jest możliwe wypracowanie takiej ustawy, która zadowoli wszystkie siły społeczne, polityczne, no generalnie wszystkich nas, Polaków?
Kiedyś na początku lat 90. wywiązał się temat dotyczący ochrony życia. Była bardzo zaogniona dyskusja, ale jakaś droga środka się znalazła i uznano, że ta ustawa, ta forma akurat chroniąca życie, tak jak w tej chwili to ustawodawstwo, jest takim dokonanym kompromisem politycznym. I wszyscy, powiedzmy, to uznali. W tej chwili jest taki problem, trochę problem pojęciowy, bo dlaczego ja nawiązuję do tej ustawy o ochronie życia? Ja w 1989 roku zostałem posłem, to wtedy posłowie wszyscy nie wiedzieli, co to znaczy aborcja. Wiedzieli, co to jest przerywanie ciąży.
Nowy termin.
W tej chwili usłyszałem, byłem w debacie w Jedynce w radio, no i redaktor się posługiwał, że 70% społeczeństwa jest za in vitro. A ja się spytałem, czy wszyscy wiedzą, co to jest in vitro. Bo gdzieś, gdyby wielu posłów zapytać, co to jest in vitro, to nie bardzo powie, ale gdybyśmy tu otworzyli szerzej temat, o co tu chodzi? Otóż zaczęło się życie, są komórki ożywione. Ja też nie mówię jako specjalista, tylko posiadłem to wiedzę podstawową. Komórki ożywione, które posiadają kod genetyczny. I to nie wynika z moich jakichś dociekań, tylko z informacji tych, którzy po prostu
tym się tematem zajmują. Tak.
Jeżeli są komórki ożywione, to nie można mówić tylko, że tutaj chodzi o życie człowieka i tu cieszmy się, że jest narodzone, tylko co z tymi komórkami ożywionymi powinno być. To jest pole działania dla naukowców, etyków, lekarzy, specjalistów, wybitnych naukowców w tej dziedzinie, oczywiście i etyków. Natomiast rola parlamentarzystów i polityków jest rolą pośrednią. Sami politycy precyzyjnie tego nie dokonają, chyba że będą bez poczucia odpowiedzialności, iść tak z wiatrem albo pod wiatr. Natomiast tutaj no, niech ci zasiądą eksperci i wskazują drogę, która może być uznana i przez etykę wartości, wiary, religii, gdzie mówi się, że życie trzeba chronić od poczęcia do naturalnej śmierci. I tutaj, jeśli wskażą drogę właściwą, no to ja uważam...
Ale nie wskażą.
No, ale problem... Ale na tym polega praca nad tą ustawą. Na tym ale polega praca.
Nie, dlatego, że... Znaczy, zgadzam się z tym wszystkim, o czym pan mówił, panie marszałku, tylko problem polega na tym, że będziemy mieli z punktu widzenia... zasad, przekonań czy religii, możemy mieć kilka spojrzeń na samą metodę in vitro. Tak? Znaczy, pytanie pana redaktora było zasadne, bo tak, w Polsce będzie kilka spojrzeń czy stanowisk w stosunku do tego, do samej metody, tak? Czy w ogóle jest dopuszczalna metoda zapłodnienia pozaustrojowego, tak? Czy jest dopuszczalna? I dla niektórych będzie dopuszczalna, a dla innych nie będzie dopuszczalna. Pytanie o to, co zrobią politycy i pytanie pana redaktora jest dobre, bo na kwestie aborcyjne, a dzisiaj już z przekonaniem możemy powiedzieć, że pamiętając o tym, co działo się w latach 90., jak to był niezwykle trudny temat w Polsce, że mamy kompromis. Znaczy, nie jest tak, jak pan pytał, panie redaktorze, że jest możliwa taka sytuacja, że wszyscy mają jeden pogląd. To jest w ogóle niemożliwe. Ale wszyscy zgodzili się na pewne rozwiązanie. Czyli jest możliwa zgoda na pewne rozwiązanie. I ta zgoda na przykładzie problematyki związanej z przerywaniem ciąży, z aborcją, nam świetnie procentuje. Wydaje się, że mamy dobre prawodawstwo, że ten kompromis jest dobry. Patrząc na to z wielu miejsc, również katolickiego, funkcjonuje już, nie zatruwa życia społecznego, nie angażuje nas...
Politycznie tam. Chociaż niektóre środowiska cały czas piją.
No tak, na tym polega kompromis, że to nie jest moje stanowisko, tak? Tylko że jeżeli żyjemy w państwie, w którym wiele osób ma różne spojrzenia, to trzeba ten kompromis budować. I to jest ta rola polityków. I w tej problematyce związanej z in vitro jest podobnie. Na pana pytanie odpowiedź brzmi tak. Tak samo jak w kwestii przerywania ciąży jest możliwy kompromis, dobry kompromis czy dobre porozumienie w sprawie in vitro. To należy właśnie do polityków. Przed nami jest to wielkie zadanie. Czy się uda? Czy będziemy mieli taką sytuację jak przy aborcji, że cały świat może pokazywać Polskę jako przykład pewnej mądrości i dobrego rozwiązania? Czy podobnie uda nam się w in vitro? Nie wiem, ale jesteśmy na dobrej drodze. W tej chwili... Jeżeli miałbym odpowiedzieć tak, z całą pewnością jesteśmy w takiej sytuacji, że ta metoda wcześniej czy później będzie w Polsce dopuszczona i możemy to zrobić. Znaczy ona jest, ona w tej chwili jest w Polsce możliwa i jest realizowana. Zapłodnienie pozaustrojowe, czy w ogóle problematyka szerzej bioetyczna w Polsce nie ma żadnych regulacji. Czyli mamy zupełnie wolną Amerykankę w tej chwili. Kogo stać na taką metodę, może ją mieć natychmiast bez żadnych ograniczeń. Czyli mamy sytuację z punktu widzenia dopuszczalności wymarzoną. I ci, którzy prowadzą w tej chwili kliniki, w której tą metodę proponują, mówią, nic nie róbcie do nas, do posłów.
Tak zostanie, jak jest,
absolutnie nic nie róbcie, wszystko jest świetnie. Jesteśmy jednym z ostatnich krajów, który nie ma żadnych regulacji w tym zakresie. Czyli z punktu widzenia to spojrzenia na to chrześcijańskiego, katolickiego, no to, co się dzieje, nie powinno być absolutnie tolerowane. Tak? Znaczy musimy wprowadzić te regulacje. kończąc już swoją wypowiedź, kompromis jest możliwy, on powinien oscylować gdzieś wokół projektu Jarosława Gowina, który proponuje tę metodę dla mał.
A i posła Bolesława Piechy, chyba tak są zbliżone.
Znaczy, Piecha w zasadzie mówi, odnosi się tylko do tych zarodków, które już
ale
są.
Ale tutaj projekt pana posła Bolesława Piechy budzi najmniej sprzeciwu, przynajmniej w Sejmie, przy głosowaniach.
Nie, no. Platforma, ale... my, między innymi tacy posłowie jak ja. 80 kilku posłów, blisko 80 posłów Platformy i 20 kilku pewno posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowało o tym, że projekt Piechy nie został odrzucony, że on wszedł do komisji.
No ale najmniej sprzeciwu wzbudził. Tak, na pewno. To jest...
Znaczy, nie, to jest projekt, który
144,
budzi...
144, z tego
nie,
pamiętam.
W tym głosowaniu, tak, bo tak. Jeszcze, ale to nie znaczy, że budzi najmniej sprzeciwu. To jest projekt, który de facto, powiedzmy sobie wprost, on mówi, odnosi się tylko do zarodków, tak, które powstały i tylko w tym zakresie dopuszcza. Tak.
Kwestia natury takiej opiniodawczej, ponieważ my tu w szczegóły nie
będziemy.
Ja nawet nie chcę dyskutować o szczegółach. Natomiast... Jeszcze raz wrócę do samego fundamentu tej kwestii. Otóż zaczęło się życie człowieka, więc o tym powinniśmy rozmawiać z powagą, bez zacietrzewienia. Ja chciałbym z uznaniem się odnieść przynajmniej do tej debaty, która była na temat tych ustaw. To po raz pierwszy obserwowałem, nawet w pytaniach odniosłem się do tej kwestii, nie było zacietrzewienia na sali. Co jest akurat pewna powaga. I tutaj powinno się z pewną powagą podchodzić, bo tu chodzi, nie chodzi o taśmę przemysłową, tylko chodzi o istotę ludzką. O istotę ludzką. I teraz tu powinien być brany w każdy głos. Ja jeszcze raz wrócę do głosu Kościoła, gdzie akurat próbuję się zakrzyczeć, czy gdzieś zamanifestować. Otóż uwaga.
Głos Kościoła.
Tak, głos Kościoła. Otóż uwaga, to nie jest sprawa tylko samego Kościoła, życie człowieka. Życie człowieka, chronić życie człowieka jest obowiązkiem każdego człowieka, bez względu na jego światopogląd, na wyznanie, na rasę ludzką. To człowiek powinien bronić człowieka. A my chcemy tak wepchnąć, a nie, to sprawa Kościoła jest. Kościół upomina, informuje i trzeba to wziąć z pełną powagą. Bez względu na to, kto jest jakiego wyznania. I tu trzeba po prostu, żeby był taki język szacunku i żeby wszystkie po prostu głosy w procesie, prawda, sfinalizowania tego w określonej ustawie, żeby wszystkie głosy były wzięte pod uwagę.
Jeszcze dwie uwagi, czy trzy uwagi natury bardzo ogólnej w tej dyskusji. Mówimy o metodzie zapłodnienia in vitro, czyli mówimy generalnie o powstawaniu życia, nie zabijaniu. Z punktu widzenia tych porozumień, tej debaty, która się toczy. Ja rzeczywiście też chcę powiedzieć, że w tej chwili ta dyskusja jest naprawdę taka bardzo rozsądna i poważna. Ona nie toczy się póki co na ulicach, prawda, jak było przy kwestii przerywania ciąży, przy aborcji. I głos każdego w tej dyskusji jest brany pod uwagę to, że akurat jest i są projekty w większości klubów, no będzie gwarantowało nam, to znaczy gwarantowało, no daje szansę na to, że głos każdego będzie słuchany. Jestem zatem, wracając do pytania pana redaktora, dobrej myśli. Znaczy, jest możliwy dobry kompromis w tej sprawie, bez skonfliktowania społecznego w Polsce, bez odrzucania jakiejś grupy społecznej.
Kolejny temat, dopalacze. Temat, no, można powiedzieć, że nie chciałbym powiedzieć ujrzał światło dzienne, bo to chyba źle postawione sformułowanie, ale głośno zacząłem to mówić o tym, kiedy, no niestety, mieliśmy kilka ofiar śmiertelnych w wyniku stosowania tych dopalaczy. I teraz jest pytanie, dlaczego właśnie teraz wszyscy nagle się zajęli tą sprawą, chociaż wiadomo było, że dopalacze były stosowane już od bodajże 2 lat.
Tak mówiąc po strażacku, to wtedy...
Formalnie.
Tak, wtedy straż jedzie gasić pożar, jak alarm się rozpoczyna. Alarm się rozpoczął informacjami o wypadkach śmiertelnych po dopalaczach. Natomiast szczerze mówiąc, no, może ja zamieszkuję akurat tą część południowego Podlasia czy północnej Lubelszczyzny, gdzie takie wypadki z narkomanii, czy tam się sygnalizuje, ale nie ma tej nagminności, nasilenia. Po prostu społeczeństwo nas nie informuje o tym, nie informowało i stąd dopiero się szeroko oczy otwiera, jak już są takie przypadki drastyczne. Natomiast uważam, że słusznie, że trzeba było przeciąć sprawę, ponieważ wszystko, co szkodzi zdrowiu, szkodzi życiu, powinno być ograniczane.
Ja myślę, że tutaj pozytywnym aspektem jest to, że wszystkie siły polityczne, społeczne mówią jednym głosem w tej sprawie. I to jest chyba pozytyw. Znaczy, poza wyjątkami, no gdzieś tam ktoś...
Nie, oczywiście. Znaczy, odpowiedź na pierwsze pytanie, dlaczego teraz, daje statystykę. Znaczy, 2 lata temu, nie wiem, tych sklepów było kilkanaście czy kilkadziesiąt, a w tej chwili było kilkaset czy ponad 1000, tak. W związku z tym biznes się rozwijał i swój szczyt rozwoju właśnie osiągnął kilka tygodni temu. I drugie, to co pan powiedział, to znaczy, to jest próba już sprzedaży wszystkiego pod jakimś tam szyldem, a większość z tego, co była w tej sprzedaży, no, zagrażała życiu po prostu.
Czy co, kolejny krok ewentualnie, gdybyśmy tego nie ukrócili, byłby ten, że coraz bardziej mówiono by o legalizacji narkotyków.
W naszej praktyce parlamentarnej były takie głosy, żeby legalizować narkotyki, żeby po prostu otwierać przed młodymi ludźmi taką drogę pełnej swobody, bo wtedy będzie dobre samopoczucie, a człowiek, który ukończył pełnoletność, już jest osobą odpowiedzialną, etc. Myślę, że tak nie jest. Że jeśli mówimy o pomocy, o wyciągniętej dłoni, o pomocy drugiemu człowiekowi, to ta pomoc powinna iść we wszystkich wymiarach, w wymiarze wychowania także, nie tylko karcenia, ale po prostu pomocy. Ta kwestia dopalaczy jest pomocą w tej chwili w wychowaniu, bo jeżeli się je zabrania, bo w szkole pod różnymi, jak się okazuje, postaciami przynoszą, tak jak tu zresztą pan poseł powiedział, i to nagminność, która już w tej chwili niektórzy boleśnie odczuli, bo w poszukiwaniu zarobków, w poszukiwaniu przysłowiowego chleba, niektórzy rzucili się na ten na handel po prostu tymi dopalaczami i nawet nieźle na tym zarabiali, a z chwilą zabronienia ustawowego bardzo to boleśnie finansowo odczuli. Tam nawet były informacje medialne o konfliktach pewnych.
Dziękuję bardzo. Chwila przerwy i za chwilę powrócimy do naszej dyskusji.
Zaczął się wić kręty, pochyły szlak, w gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna, gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. Bilans zysków i strat prowadzimy od lat, nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie znowu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz chwila z zielonych lat chcę znów pić.
Sfery audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Gośćmi dzisiejszej audycji są dwaj posłowie. Panowie, pan Franciszek Stefaniuk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, i pan Czesław Moczek, poseł Platformy Obywatelskiej. Zaprosiliśmy do dzisiejszej audycji także innych posłów z naszego regionu, przedstawicieli klubów parlamentarnych obecnych w Sejmie, panią Stanisławę Przątkę z SLD i pana Krzysztofa Tchórzewskiego z Prawa Sprawiedliwości. No ale niestety z niewiadomych nam względów nie dotarli na dzisiejszą audycję. W związku z tym ta dyskusja ogranicza się do dwóch panów posłów. Kolejny temat. Komisja Hazardowa zakończyła pracę. We wniosku stwierdziła, niewłaściwe zachowanie polityków nie miało wpływu na proces legislacyjny nad ustawą hazardową. Tak stwierdziła komisja. No, pytanie do panów, czyli to wszystko, co zrobiła komisja, na niewiele się zdało? Ze znakiem zapytania?
Znaczy, samo ustalenie jest oczywiste, tak? No bo jeżeli ustawa nie została uchwalona, To znaczy, że nawet jeżeli byłyby jakieś próby wpływu na jej treść, no to nie skończyły się powodzeniem, bo ustawa przecież nie została uchwalona. Natomiast z tym stwierdzeniem już zresztą miałem, jak pewno większość posłów, miałem okazję, czy kilkakrotnie komentowałem tą sprawę zaraz po tym, kiedy opinia publiczna zapoznała się z tymi zdarzeniami po decyzji pana premiera Donalda Tuska o rozstaniu się z kilkoma osobami, jeżeli chodzi o rząd, odwołaniu z funkcji szefa klubu posła Chlebowskiego, i wtedy już było jasne, że z punktu widzenia obowiązującej w Polsce ustawy o działalności lobbyingowej zachowanie, czy zasad etycznych, te zachowania nie były dobre, nie były w porządku. Gdyby natomiast na przykład Chlebowski spotykał się w Sejmie z tymi osobami, z tego powstawałyby notatki i byłoby to robione zgodnie z tą ustawą lobbyingową, wszystko byłoby okej, tak? Bo w Polsce no przecież każdy obywatel ma prawo spotkać się z posłem i przedstawić mu swoje racje z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. O ile to, co chce osiągnąć, nie narusza prawa, to przecież nie można nikomu odmawiać, niezależnie od tego, jaką działalność gospodarczą czy jaką działalność społeczną prowadzi, tak? Ma prawo spotkać się z posłem, przedstawić mu swoje racje. Czyli ta konkluzja komisji w tym zakresie, bo ja oczywiście nie pracowałem, nie byłem członkiem tej komisji. Mamy specjalistę.
Specjalista, no to właśnie niejako na deser czekamy.
Ja już kończę, oddając ekspertowi, czyli
no właśnie, pan poseł Stefaniuk był.
Ale powiem tylko tak, nie jestem zdziwiony tym ustaleniem i to, że to naruszenie standardów etycznych było, jest oczywiste.
Panie pośle, daję głos, był pan członkiem komisji, no więc poznamy wszystko od podszewki.
To znaczy od podszewki trudno będzie poznać, bo sama komisja nie była w stanie poznać od podszewki. Komisja śledcza nie ma tego instrumentu egzekutywy. To sądy, prokurator, są instytucje do tego powołane, które powinny się zająć tematem. Natomiast komisja odsłoniła wiele spraw. Ale zacznijmy po kolei. Otóż uchwała Sejmu, która powoływała komisję, dała komisji dyspozycję zbadanie czystości procesu nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych w okresie od bodajże od 2004 roku do 9 września bodajże, do początku września. Komisja przesłuchała 70 bodajże 9 świadków, kilku było przesłuchiwanych powtórnie, także ponad 80 przesłuchań, 7 miesięcy pracy, w takiej od świtu do nocy, od 9 do późnej nocy często trzeba było non-stop pracować. I problem polega na tym, że ja to czasem humorystycznie określałem, że świadkowie często zeznawali pod przysięgą, niczego nie pamiętając tego, co jest im wiadomo. To jest taka moja ocena, że świadek, gdyby to była komisja śledcza, gdyby miała charakter komisji kwalifikacyjnej na stanowisko, które zajmował świadek, on by nigdy nie zdał po prostu tego egzaminu, bo nie wiedział, nie pamiętał i tak dalej. Natomiast na pewnym spotkaniu z niejawnym, z udziałem prokuratorów, ja zadałem pytanie. To nie do meritum sprawy, tylko pytanie, po prostu pytałem o drogę. Zapytałem, na ile ten materiał będzie dla was przydatny z przesłuchań świadków. Odpowiedzieli, że my, jeśli uznamy, że trzeba będzie przesłuchać, to my ponownie będziemy musieli przesłuchiwać według własnych procedur. I ja wtedy wypracowałem takie zdanie, że
nie ma sensu już w dalszym ciągu dociekać, bo niektórzy posłowie, członkowie komisji chcieli, żeby ona trwała jak najdłużej, ponieważ prace komisji były upublicznione na media na bieżąco i tak dalej. I to się wydawało takie bardzo, bardzo ciekawe. W konkluzji, w tym raporcie końcowym, ja sam nawet zdanie odrębne złożyłem, ale zdanie odrębne to nie znaczy, że nie zgadzam z ostatecznym raportem komisji, tylko zdanie odrębne ma charakter uzupełniający i każda z osób, każdy z członków komisji, można powiedzieć, swoje trzy grosze dołożył. Każde zdanie odrębne jest tak samo traktowane jak ten główny raport komisji, także każdy, kto był nieusatysfakcjonowany w tym, co zostało wpisane w raporcie, mógł swoje zdanie przekazać, bo zgodnie z ustawą o komisjach śledczych każde zapisane zdanie jest równo traktowane. Natomiast ten materiał jest przekazany, jest dyspozycja w tym raporcie końcowym, że całość materiałów idzie do prokuratury. Natomiast ja w swoim zdaniu odrębnym, chociaż i część tego było zapisane w tym raporcie głównym, pisałem, jakie obszary powinna zbadać Najwyższa Izba Kontroli. Bo tak jak ja powiedziałem, przesłuchanie świadka, a kontrola państwowa ma nieco inny wymiar, bo kontrola państwowa idzie na miejsce zdarzenia i pyta o dokumenty. I tam już nie ma takiego luźnego po prostu określania. Natomiast ja dwóch rzeczy nie mogłem zrozumieć i się...
Podczas prac komisji?
To znaczy z tego całego zdarzenia, które wywołało konieczność powołania komisji, dałem wyraz temu w Sejmie, zabierając głos, powiedzmy. Ponieważ sprawa dotyczyła procedowania nad nowelizacją ustawy o grach i zakładach wzajemnych, a gospodarzem tej ustawy ta nowelizacja odbywała się w Ministerstwie Finansów. Natomiast nie rozumiałem, dlaczego minister Kamiński, szef CBA, poszedł do prezesa Rady Ministrów przed zakończeniem prac, przynajmniej w Ministerstwie Finansów. Jeszcze nie był sfinalizowany, stworzony projekt nowelizacji ustawy, i już poinformował, że są jakieś nieprawidłowości, były osoby śledzone i tak dalej. To jest jedna sprawa. Bo gdyby akurat z tym poszedł wtedy, kiedy jest już gotowy projekt przekazany Radzie Ministrów do zaopiniowania, bo to był projekt rządowy, a projekt rządowy to jest przez wszystkich ministrów opiniowany i tak dalej. Gdyby to już było na Radzie Ministrów, to miałby w garści. O proszę bardzo, ten projekt, tu i tu są błędy, tu i tu był nielegalny lobbing i tak dalej z analizy. To tej sprawy nie mogłem zrozumieć. Nie rozumiem natomiast drugiej sprawy, czemu też damy. Dlaczego premier Tusk zamiast ten materiał dać, powiedzmy, dla ABW do sprawdzenia wiarygodności i tego materiału, tej analizy, którą przedstawił Mariusz Kamiński premierowi, to od razu podjął decyzję o odwołaniu 5 osób. Skoro się odwołuje 5 osób z najwyższego szczebla, no to jak społeczeństwo miało to przyjąć? To musi być mega afera i taka opinia poszła. Natomiast bez względu na to, co było, bo dziś do końca, bo mnie na przykład pytano, dziennikarze na co dzień pytali, czy to jest afera, czy ja uznaję, że to jest afera. Każde moje wypowiedziane słowo potem było drogą mailową i tak dalej przez niezadowolonych. Nawet w listach pisali, że są niezadowoleni, ponieważ ja tak by coś chcę, powiedzmy, wydelikatnić. Otóż nie. Mnie nikt nie dał ani upoważnienia, ani legitymacji, żebym ja nazywał jakieś zdarzenia afero, czy nie. Są do tego instytucje powołane. Jest prokuratura, jest wymiar sprawiedliwości, który może dopiero powiedzieć, jakiej miary było przekroczenie. Tam były kwestie nieczystości, nieczystości oczywiście natury legislacyjnej. Były kwestie, powiedzmy, pewnych nacisków. Druga sprawa, z tych podsłuchów wynikały sprawy, tak jak tu pan
poseł Mroczek powiedział, załatwiania różnych spraw w relacjach z biznesmenami, ale to na drodze po prostu interesów tych biznesowych. Dziś wszystkiego tego się nie da wypowiedzieć. Na przykład zatrudniania, tam było nazwisko córki pewnego biznesmena, która miała być członkiem zarządu Totalizatora Sportowego i tam w podsłuchach akurat ten proces jej powoływania i potem jej wycofania się z tego, kiedy dowiedzieli się, że są śledzeni. Ale ja akurat w swoim raporcie, w tym zdaniu odrębnym, zwróciłem uwagę, że Najwyższa Izba Kontroli powinna zbadać cały proces powoływania do rad nadzorczych, do zarządów spółek Skarbu Państwa związanych z grami losowymi po prostu i we wszystkich wymiarach, a nie tylko rzucić się w jednym miejscu. I teraz powiem, jaki jest z tego, powiedzmy, wymiar pozytywny z tej komisji. Wymiar pozytywny. Czy on jest miarodajny do wykonanej pracy, to nie wiem, ale wymiar pozytywny jest taki, że każdy teraz, kto porozmawia z jakimś lobbystą, to trzy razy zastanowi się, co mu odpowiedzieć po prostu. Jest wzrosła cena dzisiaj i poczucie odpowiedzialności za relacje między politykiem a interesantem, czy lobbystą. Do nas przychodzi dwa rodzaje interesantów. Jedni, którzy po prostu mają ścianę przed sobą i nie ma komu się poskarżyć, a drudzy, którzy widzą, którzy prowadzą jakieś interesy i wskazują, co należałoby zrobić, powiedzmy, żeby poprawić możliwość dobrego funkcjonowania obszaru w gospodarce na przykład. I tego też nie można nazwać przestępstwem, bo poseł w oddzieleniu od tych, którzy realizują te ustawy, które my uchwalamy, jeżeli nie będziemy mieli żadnego kontaktu, to żadne dobre prawo się nie stworzy. I tu są te
pytanie
problemy.
Teraz do pana posła Mroczka. Czy w związku z całą sytuacją panowie Zbigniew Chlebowski, pan Mirosław Drzewiecki dalej powinni pełnić jakąś funkcję, uczestniczyć w życiu politycznym naszego kraju, czy jednak powinni zakończyć działalność?
W tej sprawie decyzje zostały podjęte i to decyzje niezwykle mówiłem o tym, ja mówił pan poseł Stefaniuk o tym, w stosunku na przykład do Chlebowskiego decyzje niezwykle ostre, mocne, to był w końcu szef klubu parlamentarnego Platformy, człowiek niezwykle zaangażowany, dobrze przygotowany, jeden z liderów w klubie parlamentarnym Platformy, on z dnia na dzień po tych informacjach, w szczególności z dotyczących tych kontaktów. Jego kontakty z kilkoma tymi przedsiębiorcami w różnych aspektach stawiają go pokazują go w złym świetle i to się nie zmienia. To znaczy nie można przełożyć na jakieś naruszenia prawa, ale standardy zostały naruszone i ja osobiście należę do tych, którzy uważają, że to skończyło karierę.
Obaj panowie?
Ministerialną Drzewieckiego z całą pewnością też.
Natomiast ja chciałbym tylko dodać, ponieważ jeśli mówię do społeczeństwa, a często mnie pytano o to, więc atmosfera pracy komisji miała taki charakter troszkę wojny politycznej między dwoma formacjami, między PiS-em a Platformą Obywatelską. Ja natomiast zgodziłem się po trudach, bo nie chciałem się specjalnie zgodzić do pracy tej komisji, ale po naciskach takich klubowych i prezesa Pawlaka, zgodziłem się pod warunkiem, że nie będę związany z żadnymi instrukcjami politycznymi. Bardzo często mówiono, że koalicja coś przegłosowała, gdzie ja na bieżąco protestowałem. Mój udział nie ma charakteru koalicyjnego, bo my nawet w koalicji nie umawialiśmy się co do afer, nawet w takimi tekstami się posługiwałem i chcę powiedzieć, że nie tylko jedna czy druga strona ma rację. Ja próbowałem udowadniać, że mnie stać na to także, że ja mam rację. I nigdy nie dałem się wciągnąć w żadne wojny i w charakterze wojen ani awantur nie chciałem brać udziału. Stąd czasem był mój unik, powiedzmy, czy niezadawanie pytań, jeżeli uważałem, że to jest niepotrzebne, pewne wprowadzanie spokoju. I co mną cechowało, to chciałem, wyrabiałem w sobie, pracowałem na co, żeby mieć szacunek do świadka, bo ten, który zeznaje cały dzień czasem, to jest także człowiek. Tyle.
Tyle w tej sprawie. Kolejny temat. Trybunał Konstytucyjny uznał, że finansowanie z budżetu państwa składek ubezpieczenia społecznego rolników jest niezgodne z konstytucją. Zatem co z KRUS-em dalej?
No tak.
Znaczy musimy podjąć, znaczy może inaczej powiem, znaczy ta rzecz przyspieszy pewną pracę i myślę, dzieło, które zostało rozpoczęte kilka miesięcy temu, związane z systemem ubezpieczeń społecznych rolników. No, Trybunał powiedział, orzekł co do składek na ubezpieczenie zdrowotne. I jeżeli w ciągu tych kilkunastu miesięcy, które dał Trybunał, nie wprowadzimy nowych regulacji prawnych, to rolnicy w Polsce nie będą mieli, najkrócej mówiąc, uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. No, to jest, wiadomo, sytuacja niedopuszczalna, nie do przyjęcia. W związku z tym w ciągu tego okresu zakreślonego przez Trybunał Konstytucyjny musimy podjąć pracę. KRUS budzi
mnóstwo... Od wielu lat już.
Tak, emocji
tak.
I w dużej mierze też stał się... Znaczy nie wszyscy znają sytuację związaną z KRUS-em, ale stał się symbolem jakichś rzeczy złych, tak? Że tam się...
w ogóle że niby się... zapóźnień, żeby tak można to określić, prawda? Niektórzy tak
złych regulacji...
gdzie zostało...
Złych regulacji, KRUS jest utożsamiany z miejscem, gdzie wpadają w czarną dziurę niesamowite pieniądze budżetowe i tak dalej. Tymczasem prawda jest nie do końca taka. My do systemu ubezpieczeń emerytalnych, do ZUS-u też budżet państwa dopłaca bardzo poważne pieniądze. To nie jest tak, że ZUS finansuje się, to znaczy, że świadczenia te ZUS-owskie są pokrywane ze składek ubezpieczonych. Skala tego dofinansowania w procentach, nie w skali bezwzględnej, bo w KRUS-ie jest oczywiście zdecydowanie mniej osób, w KRUS-ie jest większa procentowo, to znaczy ze składek składki na mniej jakby świadczeń starczają. Tylko problem polega na czym innym. Ja jestem w gronie tych, którzy mówią, że my musimy wprowadzić nowoczesny, odpowiadający potrzebom chwili system ubezpieczenia dla rolników, po to też, żeby zdjąć z rolników to odium właśnie jakichś takich przywilejów.
W cudzysłowie.
Tak, w przekonaniu wielu osób w Polsce. Ten system oczywiście nie może być tak, że taką samą składkę płaci się niezależnie od przychodów, które osiąga się z gospodarstwa. Tak? I my musimy ten system tak ustalić. Rozpoczęły się prace w ministerstwie, przede wszystkim w ministerstwie rolnictwa, to jest bo oczywiście projekt rządowy będzie wymagał uzgodnień międzyresortowych, te prace jeszcze zajmą jakiś czas. W tej chwili Trybunał z całą pewnością swoim wyrokiem przyspieszy pracę nad całością. Jestem w gronie tych, którzy mówią, że nie możemy się w tej chwili ograniczyć tylko do składek zdrowotnych, że powinniśmy spojrzeć na cały system KRUS-u, tak żeby pokazać społeczeństwu, że to nie jest jakiś system, znaczy po jego ustawieniu według tych reguł, o których mówiłem, tak żeby każdy miał przeświadczenie, że on pracuje podobnie jak system ZUS-owski.
Właśnie, panie pośle, do pana.
Ja się zgodzę z tym, że trzeba spojrzeć na sprawę, tylko spojrzeć takim okiem rozpoznawalności sytuacji. Ponieważ często jak słyszę, że ktoś się wypowiada o środowisku wiejskim, to mam wrażenie, że on w ogóle nie rozumie, co mówi. Bo dziś posługujemy się często statystyką i mówiąc, że jest przeludnienie na wsi, za dużo w rolnictwie pracuje, a to powiem dlaczego. Dlatego, że powiedzmy na przykład w moim Drelowie jest około 200 gospodarstw statystycznych, ponieważ jest 200 nakazów podatku rolnego. 200 właścicieli jakichś gruntów, około 200 właścicieli jakichś gruntów. Autentycznych rolników na palcach jednej ręki można policzyć, tych produkcyjnych. A cały czas się mówi kompleksowo o wsi, patrząc na tych wysokoprodukcyjnych rolników, że oni mało składkę płacą i po prostu z tego korzystają. Ja mówię tu o składce emerytalnej. Bo jeśli chodzi o składkę, zaraz za chwilę do tego wrócę, bo jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to ja się dziwię, dlaczego świętej pamięci Rzecznik Praw Obywatelskich, pan Kochanowski, tylko spojrzał na rolnictwo. Natomiast są inne obszary, są mundurowi, są górnicy i tak dalej, i tego nie zaczepia. Nie zaczepił, tylko kwestia rolnictwa stała się akurat niezgodna z konstytucją. Natomiast wracając tutaj. Ja wezmę za 2008 rok za przykład, gdzie z budżetu państwa do KRUS-u dołożono 15 miliardów złotych. W tych 15 miliardach było około 3 miliardów zobowiązań państwa z tytułu przekazanych gospodarstw na Skarb Państwa. To nie jest żadna łaska. Rolnicy, którzy przekazali kiedyś na Skarb Państwa wszystkie grunty, im się należy ta renta z tytułu przekazania gospodarstwa. Teraz w ZUS-ie same przywileje emerytalne kosztowały 15 miliardów. Same przywileje. I o tym nikt absolutnie nie mówi. Dajmy drugie spojrzenie na sprawę. Otóż składka do KRUS-u jest rzeczywiście niska. Ale emerytura jest... Natomiast budżet państwa dopłaca porównywalnie do jednego ubezpieczonego w KRUS-ie, porównywalnie dopłaca tyle, co do ubezpieczonego w ZUS-ie. Nie. Tylko, że składka niska, w KRUS-ie średnia emerytura wynosi 700 zł. Tak, w ZUS-ie średnia emerytura powyżej 1400 zł. I cały czas się bije w tych, którzy po prostu nie są w stanie się obronić. I ja się chciałem zapytać teraz, bo trzeba przyjąć z pełną odpowiedzialnością. Dziś również istnieją ośrodki pomocy społecznej, które partycypują na rzecz tych, którzy nie mają pracy, którzy po prostu nie mają się z czego utrzymać i partycypują środkami z budżetu państwa. Jeżeli, jak ja powiedziałem, w tej wymienianej liczbie tytułów podatkowych rolników, a mówi się, że tylu jest rolników, jeżeli powiedzmy na 150 rolników jest 10 gospodarstw, no to co z tymi 140 rolnikami? Ich wszystkich do opieki społecznej mamy przesłać? Natomiast oni przynajmniej w jakiś sposób się wyżywią. Także ten system ubezpieczenia powinien oczywiście być regulowany, ale nie powinien przebiegać w charakterze, że tylko rolnik zagraża finansowej zapaści państwa, bo to w tych kategoriach się pokazuje.
Jakie widzi pan rozwiązanie, panie pośle, w tej sytuacji?
Nie, ale jeżeli panowie pozwolicie, to nazwajmy rzeczy po imieniu, tak? Znaczy, z całą pewnością składkę zdrowotną za rolników płacą inni podatnicy, bo ona jest pokrywana z budżetu państwa.
Nie tylko za rolników.
Ale właśnie. I teraz trzeba rozwiać też pewien mit, że za
mundur... Tylko, że rolnicy nie przyjdą pod swoimi ślubami, nie będą rzucać.
Panie pośle, nieprawdą jest, że można na tej samej szali postawić na przykład policjantów, czyli służby mundurowe, czy wojskowych. Oni są w zupełnie innym systemie.
Znaczy, oni całkiem są budżetówką.
Im budżet państwo płaci, bo w ogóle wynagrodzenia im płaci. To no tak. Oni są po prostu w innym systemie. Gdyby inaczej sporządzić ich umowę, znaczy gdyby mieli system nie uposażenia, tylko mieli umowę o pracę, to absolutnie byśmy czegoś takiego nie powiedzieli. Zostajemy przy rolnikach i jeszcze jakieś tam grupy zawodowe. Zostajmy przy rolnikach. My musimy ten system tak zbudować, żeby nikt nie mówił, że rolnicy mają fundowane składkę zdrowotną i coś jeszcze, bo myśmy przyjęli tak, rolnicy nie płacą podatku dochodowego. W związku z tym nie mogą na przykład korzystać z ulg na prorodzinnych. na dzieci, tak? Bo po prostu nie mają tego mechanizmu. My musimy stworzyć dla rolników system, który będzie pasował do pozostałych grup, ale nie w taki sposób, żeby rolnicy w wyniku przyjęcia tego, ci rolnicy, którzy mają dochody na poziomie tak niskie, że w zasadzie niektóre grupy kwalifikują się do pomocy społecznej, że będą musieli w wyniku tego systemu zacząć płacić, nie wiem, miesięcznie 100-200 zł podatków więcej. Nie, to nie o to chodzi. Tylko my musimy ich objąć tym systemem, które objęte są wszystkie pozostałe grupy, żeby mogli się wpisać w system ulg, jeżeli państwo wprowadza te ulgi, na przykład prorodzinne, prawda, żeby w podobnym mechanizmie chodzili. Przed nami, najkrócej mówiąc, długa droga, ale czasu co prawda nie za dużo, bo Trybunał określił te kilkanaście miesięcy, ale na starcie musimy powiedzieć tak, że nowy system dla tych osób, które w tej sytuacji dochodowej dla tych przeważającej grupy rolników w Polsce nie może się wiązać z jakimiś dodatkowymi obciążeniami, bo ci ludzie tych dodatkowych obciążeń nie udźwigną po prostu.
I tak... Ale tu we wszystkich próbach reformy od razu otwartym tekstem mówi się, że trzeba zaoszczędzić na budżecie państwa około 3-4 miliardów złotych. Więc ja powiem, z tego wynika po prostu takie niezrozumienie, że byłem z rok temu na naradzie sołtysów w pewnej gminie, na spotkaniu sołtysów. Jeden sołtys mówi, kiedy wy wreszcie porządek zrobicie z KRUS-em? A ja pytam się, czy pan wie, że tu jest próba obciążenia wsi rolników dodatkową kwotą około 4 miliardów złotych? Od razu inna rozmowa. Natomiast my jesteśmy za tym. Rozmawiajmy na temat reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, choć uważam, że daj Boże, żeby ZUS pracował na takim prostym schemacie, jak KRUS pracuje, ale na ten temat nie chcę dyskutować, rozmawiajmy. Tylko nie rozmawiajmy w kategoriach nagonki na rolników, na tych twórcach chleba po prostu dzisiaj. Do tego się zasadza cała sytuacja.
A nie nagonki. Ani powiem jeszcze więcej. Tu trzeba generalnie ludzi uspokoić, że te mechanizmy, które wprowadzimy, nie uderzą nie uderzą w tych, którzy mają...
Trudną sytuację materialną, mówiąc wprost, tak?
Minister Boni, te jego kalkulacje wszystkie idą w tym kierunku, nie. Żeby powiedzmy z budżetu państwa mniej dołożyć do KRUS-u. A ja jeszcze raz powiem, jeżeli 15 miliardów dołożono globalnie za 2008 rok do KRUS-u i 15 miliardów kosztowały same przywileje emerytalne we wszystkich obszarach ZUS-owskich, o tym się absolutnie nie mówi. Jeżeli informujemy, to informujmy, że się dokłada do całego systemu emerytalnego, bo słuchacz często tylko słyszy, że tylko ci rolnicy, i przepraszam, tylko dokończę. I ja zauważam, analizując sytuację, patrzcie, w kogo dzisiaj się tak strzela, uderza się. Uderza się w osobę ludzką i to w tym charakterze. Jest nagonka na lekarzy. Nie można temu zaprzeczyć. Jest. Jest nagonka w tej chwili na duchowieństwo. Od ducha, od leczenia ciała, a teraz jeszcze od tego, co karmi. Na rolników jeszcze. Inni pozostają po prostu...
Nie zbudujemy takiego...
Nie, przepraszam, ja mówię na marginesie. To jest moja analiza, moje spostrzeżenie i ja tego nie generalizuję, możecie mieć inne zdanie. Po prostu ja uszanuję wasze zdanie też.
W zakresie ZUS-u, jedno zdanie tylko i KRUS-u. Przyjęliśmy reformę w 98 roku emerytalną po to, żeby ZUS w coraz większym zakresie utrzymywał się sam, tak? Żeby składki pokrywały świadczenia. Tę samą metodę w pewnej perspektywie czasowej, długiej perspektywie czasowej, w przypadku ZUS-u to będzie kilkadziesiąt lat. W przypadku KRUS-u taka sama perspektywa, ale też powinniśmy przyjąć, bo życzę tego mocno polskim rolnikom, że dochodowość na polskiej wsi zdecydowanie się będzie poprawiać, tak, że w przyszłości rolnika, tak samo jak przedsiębiorcy w branży jakiejkolwiek, będzie stać na opłacanie większych składek dobrowolnie na własną emeryturę.
Tylko, że gospodarstwo rodzinne dziś zamienia się w przedsiębiorstwa rolne, a cała reszta wymiera natomiast.
Ale to właśnie spójrzmy na to, jak się zmienia polska wieś. Jeżeli ktoś prowadzi wielkie przedsiębiorstwo rolne, to stać go na to, żeby opłacać wysokie...
Oczywiście.
To tu jesteśmy zgodni.
Jak on płaci małą składkę, on też powinien mieć świadomość, żeby
zabezpieczyć się na starość, bo jemu 700 zł to będą żadne pieniądze. No. I tutaj wcale tego, tu się nie przeciwstawiamy, tylko ja staję w obronie tych cichych rolników, którzy w jakiś sposób jeszcze to ziemię uprawiają, żeby im po prostu nie udawać, że oni są...
Chcę wzmocnić ten pana głos, żeby uspokoić tych właśnie ludzi, że te regulacje, które będziemy wprowadzać, nie będą w nich biły.
No i nadzieję, że znajdzie się to pozytywne rozwiązanie dla tych właśnie rolników, tych najniżej uposażonych.
Natomiast ja jeszcze jedną rzecz powiem, że na przykład wiele państw już w zachodniej Europie też się ogląda wstecz, że dobrze by było troszeczkę schodzić z tych przedsiębiorstw rolnych, że jednak jak te gospodarstwa rodzinne były, to lepiej demografia rozłożona w kraju i tak dalej. Bo dzisiaj mamy migrację za poszukiwaniem miejsc pracy, których nie ma. Przez co grożą nam dzielnice slumsów w wielkich aglomeracjach. To są problemy.
Tak, to są problemy poważne, społeczne. Przechodzimy do kolejnego tematu. No, wszystkich tematów, które się zaplanowałem, niestety nie będziemy w stanie omówić ze względu na czas. Panowie, 21 listopada wybory samorządowe. Jakie panowie macie oczekiwania w związku z tymi wyborami?
Żeby byli dobrzy radni, żeby dobry samorząd był wybrany, tak jak dotychczas. Zwróćmy uwagę, na przykład teraz kończy się kadencja, jedziemy, jest dużo przebudowy dróg, chodników, inwestycje oddaje się
to widać gołym okiem.
Do użytku, to oddaje się gołym okiem. To są po prostu wykańczane programy kadencyjne, można powiedzieć, bo czasem się śmiejemy. Ja sam żartowałem i do niektórych wójtów i burmistrzów mówię, że dobrze jakby te wybory były co dwa lata, to ile to by się zrobiło, ale to jest tylko żart.
Niektórzy ale coś w tym żarcie troszeczkę chyba jest przypinać.
No tak, ale to każdy jak na kadencję każdy rozkłada w jakiś sposób swoje siły i teraz wykańcza i jest to bardzo dobrze. Zwróćmy uwagę na pewien fakt. Myśmy się niepokoili jako politycy, jako posłowie, że otóż jak wejdziemy do Unii Europejskiej, te środki europejskie, bo przypomnę, perspektywa finansowa na lata 2007-2013 wyniosła 90 miliardów dla Polski, przy składce 21 miliardów, które Polska wnosi, że te środki będą, ale te środki przyznane są dla Polski, ale je trzeba wykorzystać, a procedura wykorzystania środków jest bardzo trudna.
No, ale już uczymy się, panie pośle.
Tak, i myśmy baliśmy się często...
Pan poseł chce podkreślić rolę samorządu.
Tak, baliśmy się często, czy podołają temu. Tak. Otóż okazuje się, że nawet z pozycji województwa lubelskiego kiedyś powiedziałem, że będzie tyle środków, że nie przerobicie. Okazało się, że 3 razy więcej wniosków i to dobrze złożonych wniosków.
No i to jest pozytyw,
że samorządy stanęły na wysokości zadania. Dobrze, z drugiej strony, ja często powtarzam, że jak się wybiera radnych, wybiera się wójtów, to społeczeństwo te, które ich wybiera, powinno im pomagać, współpracować z nimi i odwrotnie powinno tak być. Dziś ci, którzy pracowali wymiernie i szanując swoje społeczeństwo, szanując tych, którzy ich wybierali, zresztą nie tylko tych, którzy ich wybierali, bo ja uważam, że jak się zostaje wybranym bez względu na jakiś szczebel samorządu czy parlamentu, to nie tylko szanuje się swoich wyborców, tych domniemanych, ale po prostu już się służy całej społeczności. I ci, którzy dobrze służyli, powinni dostać poparcie w dalszym ciągu. To jest...
Generalnie wpisuje się w to, co mówił pan marszałek. Ja powiem tak, jesteśmy w szczególnym momencie. Jubileusz 20-lecia w tym roku obchodziliśmy samorządu terytorialnego i dzisiaj już możemy mówić w zasadzie bez wielkiego ryzyka błędu, że te regulacje dotyczące samorządu...
Wyszły nam.
Tak. Jak mało państw może pochwalić się takim prawem lokalnym, które tak dobrze służy państwu całemu. W szczególności w Polsce. Myśmy nigdy nie mieli dobrego prawa miejskiego. Te zapożyczenia, prawo niemieckie, magdeburskie. Tak? Myśmy w ogóle nie mieli prawa, które tworzyłoby nasze te lokalne wspólnoty. A od 20 lat mamy taki mechanizm, który zmienia Polskę. Niezależnie od tego, czy mamy okres, w którym ta władza centralna gorzej trochę działa. Więcej kryzysu na szczytach państwa polskiego, a w samorządzie jest cały czas ta praca.
Ja myślę, że jest co godne podkreślenie, że przepraszam, że wejdę panu zdanie. pytanie to to, że no, polityka nie odgrywa tak ważnej roli, jak właśnie w parlamencie, na górze no tak, teraz, władzy, prawda?
Teraz nawet socjologowie zauważają te przypadki, jak Majchrowski w Krakowie, czy kilku też prezydentów związanych z Platformą.
No pan Majchrowski to nie jest z Platformą.
Ale mówię, że kilku też z Platformą, na przykład Dudkiewicz kiedyś kojarzony, tak, prawda, we Wrocławiu, Majchrowski z SLD oczywiście, którzy zbudowali własną pozycję i gdzieś tam nawet rozstają się z tymi własnymi partiami. Samorząd, a w szczególności poprzez bezpośrednie wybory w wójta i burmistrza, bardzo mocno promuje ludzi, którzy później też...
No pan jest przykładem też.
Samorządu do polityki krajowej. Samorząd to jest takie narzędzie, w którym to jest narzędzie dla aktywnych. Ja ciągle powtarzam. I w zakresie radnych, a w szczególności jeżeli ktoś przymierza się do bycia wójtem albo burmistrzem. Aktywnych ludzi z pomysłem. Tam bardzo łatwo przegrać jest również. Ktoś, kto myśli sobie, że zostanę burmistrzem i nie ma pomysłu, to przegra niemiłosiernie, bezlitośnie. Jest. Ktoś, kto ma pomysły, jest pracownikiem.
Jest tam jeszcze druga kwestia w tym, bo kiedyś to było tak, że jak ktoś nadawał, prawda, ktoś był takim formatem krzykacza, to uzyskiwał aplauz społeczny. On im tam pokaże, on pięścią w stół walnie. Dziś już się taki format przeżył i ja bym nawet zaapelował do wyborców, potencjalnych wyborców, żeby przemyśleli pewną kwestię. Trzeba zrezygnować z awanturników dzisiaj. Dziś awanturnicy już nic nie wnoszą, psują tylko. Trzeba postawić na ludzi, poprzeć ludzi, którzy wykazują szacunek, którzy się interesują problemami społecznymi, którzy są pełni życzliwości, bo dziś właśnie w ten sposób też powinniśmy tworzyć świat życzliwości. Człowiek, który jest w stanie tylko oskarżyć, tylko bezpodstawnie, bardzo często wprowadza tylko zły nastrój. A tam, jak zauważyłem na przestrzeni swego własnego doświadczenia, w tych samorządach, gdzie były awantury, niewiele zrobiono. Tam nawet nikt nie chciał, każdy bał się przyjechać. Nawet ten wniosek, który samorząd złożył, to oglądano wiele razy, bo wiadomo, że któryś z tych samorządowców go zaskarży, że będzie po prostu się czepiał. I jeszcze jedno. Do pretensji społeczeństwo nigdy nie przejawiało do tego, kto niewiele zrobił albo kto nic nie robił. Natomiast jak jakaś jest inwestycja, już to przekonanie powiedzmy zamiera, zatraca się. Ale często było, on by się tak nie angażował, jakby coś z tego nie miał. A niektórzy po nocach nie spali, po prostu i służyli społeczeństwu. Ja życzyłbym społeczeństwu, żebyście docenili tych, którzy naprawdę angażowali się na rzecz własnego środowiska, bo to są ludzie o wielkiej wartości.
Warto wybrać jedno zdanie. Warto wybrać rzeczywiście, tak jak zaczynaliśmy tę dyskusję, ludzi, którzy mają pomysły, są odpowiedzialni, bo 4 lata będą albo stracone w tej gminie, albo coś się zbuduje dla całej społeczności.
Jutro Wszystkich Świętych, pojutrze Dzień Zaduszny, będziemy wspominali wszystkich zmarłych, będziemy się za nich modlić. Jak panowie wspominacie swoich kolegów z parlamentu, polityków, którzy zginęli 10 kwietnia w katastrofie lotniczej?
Ja myślę, że ta katastrofa pod Smoleńskiem spowodowała wielką stratę całego narodu polskiego. Ponieważ tam był taki przekrój od prezydenta, przez parlamentarzystów, przez ministrów, który się przekładał na wszystkie przekonania, na wszystkie formacje. A z pozycji naszej to byli nasi koledzy, bez względu na to, jakie formacje reprezentowali, a że reprezentowali każde formacje, wszystkie formacje polityczne, my także ponieśliśmy stratę. I trzeba wiedzieć o jednej rzeczy, to nie przypadek, ale zawsze takie wyjazdy o charakterze patriotycznym, to skupiają ludzi najbardziej takich, powiedzmy, z poczuciem patriotyzmu, ludzi pełnych szacunku, polityków pełnych szacunku. I właśnie tacy pojechali. To nie jest przesadą, jeśli mówi się, że zginął kwiat polskiej polityki, kwiat polskiej społeczności, kwiat polskiego narodu, bo to jest prawda. Zadumą się pochylamy nad nimi, tak jak i nad naszymi przodkami, nad własnymi rodzicami, często członkami rodzin naszych.
w refleksji się zagłębiając, powinniśmy i staramy się doceniać ich dorobek, ich wartość. Ponieważ ci, którzy byli przed nami, pracowali na to, żebyśmy my mieli pewną drogę, utorowaną drogę do przyszłości. W takich kategoriach wszystkich, którzy przed nami pracowali, powinniśmy wspominać, z pełną życzliwością wspominać, a także wyrazić szacunek dla ich dorobku, szacunek dla tej kultury, którą nam przekazali, szacunek za i wdzięczność za wychowanie. Wykazujemy ten szacunek każdy w swój sposób, w każdym razie z głębią taką pełną duchową w modlitwie, stając nad ich grobami.
Niewiele tu już można dodać, ze wszystkim się zgadzam, to tu jest jeszcze taki wymiar bardzo osobisty, bo to przecież zupełnie niedawno, tak, i mieliśmy z tymi ludźmi swoje kontakty, swoje sprawy, które prowadziliśmy w parlamencie i to się urwało, więc ta pamięć nie powraca tylko teraz przy okazji wszystkich świętych, ale ona jest jeszcze w nas, bo się łapiemy co krok w tym parlamencie na tym, że to robiliśmy z tym człowiekiem, albo nagle dostaje się jakiś dokument, który właśnie albo podpisał ten człowiek, albo z nim omawialiśmy, tak, bo z niektórymi byliśmy przecież w komisjach, więc ta pamięć jest tak świeża, że to wszystko, o czym mówił pan marszałek Stefaniuk, nam towarzyszy nie tylko teraz przy okazji wszystkich świętych.
Dziękuję bardzo. Kończymy dzisiejsze wydanie audycji Porozmawiajmy jak ludzie. A gośćmi audycji byli pan Franciszek Stefaniuk, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I
pan,
dziękuję za uwagę. Dziękuję. Szczęść Boże.
I pan Czesław Mroczek, poseł Platformy Obywatelskiej.
Również dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Tylko w takim składzie dwuosobowym, bowiem nie przybyli do naszego studia z nieznanych nam względów. Pani posłanka Stanisława Przątka i pan poseł Krzysztof Tchórzewski.
A my dziękujemy za tytuł audycji Porozmawiajmy jak ludzie, bo nas posłów nie zawsze za takich normalnych ludzi biorą.
Dziękuję serdecznie. To wszystko w programie. Zapraszam na kolejne wydanie audycji Porozmawiajmy jak ludzie już za tydzień. Szczęść Boże.